Wiecie, ja miałem zawsze kłopoty z chodzeniem na adorację, bo byłem człowiek praktyczny i wolałem coś popisać, poczytać, a tak klęczeć przed Najświętszym Sakramentem, no to minutka, Pan Jezus wszystko wie, no to ściągnie z mojego dysku na swój dysk, przez sekundę transfer się zrobi i po co klęczeć godzinę? I różni mnie księża przekonywali, że to ma sens. Dopiero jeden powiedział prosto: Piotr, ty idziesz przez Najświętszy Sakrament tracić czas, no idziesz tracić czas, no. Tam maszyny, huty produkują, działają, sprzedają, a ty klęczysz u jezuitów w kaplicy i tracisz czas. Tak, nie ma innego wytłumaczenia. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Proszę Państwa, idźcie przed Najświętszy Sakrament tracić czas. Wyjmować z kieszeni te kwadranse i tak wyrzucać w błoto. Tu mam jeszcze kwadranse, w błoto wyrzucę i przesiedzę przed Najświętszym Sakramentem. To jest strata, to jest rzucanie w błoto. Ktoś powie, co ty się modlisz? Pouczyłbyś się angielskiego, a ty tak rzucasz w błoto ten czas. A rzucę. Jeszcze kwadransik Panu Bogu rzucę. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, mocne słowa na końcu dzisiejszej Ewangelii. W wielu przypowieściach głosił im naukę i jeszcze mocniej, bez przypowieści nie przemawiał do nich. Bez przerwy Pan Jezus podawał przypowieści. Dlaczego? Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Jezus chce, żeby Jego nauka sięgnęła serca człowieka. Serca tej najgłębszej rzeczywistości, gdzie jesteśmy sobą, gdzie są nasze najprawdziwsze pragnienia, najprawdziwsze zamierzenia, cele. Bo wyżej to już mogą być jakieś układy dyplomatyczne, że tak powiem, dyplomacji wobec samego siebie, wobec bliźniego i wobec Pana Boga. Bóg chce dostać się do naszego centrum i dlatego opowiada przypowieści. One są o wiele bardziej skuteczne, bardziej nas poruszają, bardziej intrygują, zaciekawiają, wymagają jakiegoś rozważania prawd w nim zawartych. Gdybym was zapytał na przykład, drodzy bracia i siostry, czy Bóg się nami opiekuje, powiedzielibyście by tak, Bóg się nami opiekuje. Gdybym was zapytał, a czy Pan Bóg się opiekuje nieraz w przedziwny sposób, byście powiedzieli, tak, na pewno, w przedziwny sposób nieraz się opiekuje. A czy Jego myśli nie są myślami naszymi? Tak, oczywiście, Jego myśli nie są myślami naszymi. Tą teorię znacie doskonale. Ale gdybym wam opowiedział przypowieść współczesną, którą za chwilę opowiem, wydarzenie, które miało miejsce nie tak dawno i nie tak daleko stąd. Pewna pani prowadzi firmę, dość taką dużą, wielu pracowników, wiele set tysięcy obrotu, milionów złotych. Zatrudnia pewnego pracownika, który okazuje się z miesiąca na miesiąc wspaniałym fachowcem, dobrym kolegą, specjalistą, człowiekiem, któremu można zaufać. No, zdobywa sobie zaufanie szefowej, która powierza mu klucze od sejfu, bo jak jej nie ma, żeby mógł tam dokonywać pewnych wypłat na bieżąco. I któregoś dnia, kiedy wraca do pracy, sejf jest puściutki, czyściutki, nie ma ani grosza. Więc jedzie do tego pana i mówi, gdzie są pieniądze. On mówi, niech mnie pani wsadzi do więzienia, ukradłem wszystkie. I pokazuje kwit na leczenie matki gdzieś tam za granicą. Ukradłem te pieniądze, bo moja mama musi przejść leczenie i ja zrobiłem to dla niej. Niech mnie pani wsadzi do więzienia, pieniądze przepadły. Więc ta pani się tak zdenerwowała, no okradziona, z drugiej strony okradziona, można powiedzieć, w szlachetnych intencjach. No tak się tym wszystkim przejęła, że zasłabła. Zabrano ją do szpitala i zrobiono wszystkie badania i wykryto guz gdzieś tam na narządach kobiecych. Lekarz powiedział, gdyby pani przyjechała za tydzień, byłoby już za późno. Ona mu opowiedziała tą historię, powiedziała, niech pani kupi kwiaty i jedzie do tego pana z podziękowaniem, że panią okradł. No i teraz się zastanawiamy. No z jednej strony no straszna sytuacja, z drugiej strony genialna sytuacja dla niej. Takie są przypowieści, które daje nam Chrystus. Genialnie dopasowane. To jest po prostu nieprawdopodobnie, jak Pan Jezus potrafi odczytać obrazy, które są z natury, jak to ziarno rzucone w ziemię, samo tam rośnie, gnije, wschodzi pierw źdźbło, potem kłos, potem pełne ziarno. Ja sobie tak myślałem, że ten Pan Jezus potrafił znaleźć takie obrazy właśnie biologiczne ze świata przyrody, żeby ilustrować nimi zjawiska duchowe, nawet nadprzyrodzone. Potem zadałem sobie pytanie, to trzeba by z jakimś młodym filozofem porozmawiać. Czy w ogóle świat nie został stworzony tak, żebyśmy my, patrząc na świat, uczyli się reguł życia duchowego? Ktoś powie, no ale jak Pan Bóg świat stwarzał, to jeszcze Adam i Ewa nie zgrzeszyli, jeszcze nie było grzechu, jeszcze nie było szatana, który tak by niszczył ludzkość. No to przypominam, że Pan Bóg jest poza czasem i w pewnym sensie to On już stwarzając świat wiedział, co się stanie na świecie i czego będziemy potrzebować. Ale to jest nieprawdopodobne, jak zasady życia duchowego realizują się wokół nas. Wiecie, teraz się dużo mówi o takim kształceniu aktywizującym. Nie to, żeby uczeń siedział i tylko czytał podręcznik, bo to już jest archaiczny sposób przekazywania wiedzy, ale żeby uczeń wchodził w jakąś rzeczywistość wirtualną, żeby uczestniczył w pewnych procesach, żeby dotknąć. Pamiętacie, dawniej w muzeach mówiono proszę nie dotykać, proszę nie dotykać, a dzisiaj w muzeach dla dzieci mówi się proszę dotykać. Idź, uderz, dotknij, włącz tą maszynę w muzeach techniki, w muzeach przyrody. I mi się wydaje, że Pan Bóg nam zrobił taki świat, który jest jedną wielką szkołą życia duchowego. Kiedyś tutaj przed Państwem się już zachwycałem, bo to najtrudniej jest zobaczyć rzeczy najoczywistsze. Przecież nie ma genialniejszego znaku umierania i zmartwychwstawania niż jesień i wiosna. Mówiłem to do Was kiedyś. Zobaczcie, jakie mamy teraz liście. Jakaś zieleń, jeszcze taka soczysta, wprawdzie już maj się skończył. Ale tyle tej zieleni, to wszystko umrze. Po co? Żeby w marcu, kwietniu przyszłego roku zmartwychwstać. I w kółko, umieranie i zmartwychwstawanie. Mówiłem Państwu kiedyś, gdyby przyszedł człowiek nieznający cyklów przyrody na świecie i liście by zaczęły spadać, mógłby zacząć podejrzewać, że jakaś straszna choroba wyszła na świat. Że ktoś tu nam zafundował jakiś atak chemiczny i dlatego te liście tak więdną. Dlatego ta trawa gnije. Dlatego to wszystko umiera. Ptaki uciekają. Boże, bociany odlatują. Coś się dzieje w Polsce złego. Stary, nie denerwuj się. Wszystko wróci do normy. Zmartwychwstanie. Popatrzcie, jaki mamy wielki znak. Po co Pan Bóg wymyślał, że to tak opadają te liście i spowracają? Mogłoby raz zakwitnąć i siedzieć z 1000 lat, takie prościej by było w przyrodzie. Popatrzcie, jak mamy pięknie ustawioną sprawę życia. Mamy piękne rośliny, te kwiaty, no niestety już ścięte, zostały jakoś życia pozbawione i zwiędną, wyrzuci się je, ale mamy rośliny, mamy stopień wyższy życia zwierzęta, mamy stopień wyższy życia człowiek, bo Pan Bóg chce nam pokazać, że jest jeszcze jeden stopień. Pan Bóg nam zrobił hierarchię życia. Są takie rośliny, które są już, reagują prawie jak zwierzęta, które tam swoim kielichem połykają jakieś owady. Są zwierzęta takie, które łudząco przypominają w niektórych zachowaniach ludzi, prawda? A jesteśmy my, którzy łudząco możemy przypominać i kiedyś możemy w pełnym tego słowa znaczeniu wejść w życie Pana Boga. Hierarchia życia. Czy kwestia Trójcy Świętej. Drodzy Państwo, gdybym Was zapytał o Waszą podstawową rzeczywistość w życiu. Miałem się, że wszyscy byście wymienili ojciec, matka i ja. Nawet jeśli ta rodzina była nieszczęśliwa. Trójca Święta. Każdy z nas miał rodziców. Jesteście w większości powołani do życia w macierzyństwie. Więc to jest nieprawdopodobne, jak życia duchowego, teologii możemy uczyć się na świecie, na tej rzeczywistości, która nas otacza. Dzisiaj szczególnie Chrystus w tym ziarnku gorczycy porównuje, że z czegoś małego rodzą się rzeczy wielkie. Z czegoś małego rodzą się rzeczy wielkie. Ziarno, które nie jest nic warte, rzuca się w glebę i ono gnije. To jest po prostu strata. Wiecie, ja miałem zawsze kłopoty z chodzeniem na adorację, bo byłem człowiek praktyczny i wolałem coś popisać, poczytać, a tak klęczeć przed Najświętszym Sakramentem, No to minutka, Pan Jezus wszystko wie, to on ściągnie z mojego dysku na swój dysk, przez sekundę transfer się zrobi, po co klęczyć godzinę? I różni mnie księża przekonywali, że to ma sens. Dopiero jeden powiedział prosto: Piotr, ty idziesz przez Najświętszy Sakrament tracić czas. No idziesz tracić czas, no. Tam maszyny, huty produkują, działają, sprzeda, a ty klęczysz u jezuitów w kaplicy i tracisz czas. Tak, nie ma innego wytłumaczenia. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Proszę Państwa, idźcie przed Najświętszy Sakrament tracić czas. Wyjmować z kieszeni te kwadranse i tak wyrzucać w błoto. Tu mam jeszcze kwadrans, to ja w błoto wyrzucę i przesiedzę przed Najświętszym Sakramentem. To jest strata, to jest rzucanie w błoto. Ktoś powie, co ty się modlisz? Pouczyłbyś się angielskiego, a ty tak rzucasz w błoto ten czas. A rzucę. Jeszcze kwadransik Panu Bogu rzucę. To jest nieprawdopodobne, jak przyroda też nas uczy. Wielkie bywa niegroźne, a malutkie bywa groźne. Ja bym osobiście wolał spotkać krowę na polu niż jakiegoś wirusa niebezpiecznego, którego można przed wielkim mikroskop oglądać. Jak rzeczy małe są niebezpieczne. A sobie, proszę Państwa, ten cud ziarka gorczycy przecież dokonuje się cały czas wokół nas w kosmosie. Aż sobie zajrzałem do encyklopedii. To, co mówią astronomowie, to nasz umysł jest tu zupełnie bezradny. Państwo wiecie, cały wszechświat, wszystkie planety, galaktyki, drogi mleczne miały wielkość łebka od szpilki. Jak to huknęło, to do dziś się rozszerza. Naukowcy policzyli, łebek od szpilki, ja sobie to zanotowałem, był od wybuchu 10 do minus 42 sekundy. Nie wiem, jak oni to policzyli, ale mają głowy. To jest jakiś taki ułamek rzędu niewyobrażalny. I wtedy wszystkie galaktyki, Księżyc, Mars, Wenus, Jowisz, Słońce, nasze, Ziemia były jak łebek od szpilki. Pan Bóg to ma fantazję, on nieprawdopodobnie to wymyślił. Jakby odpalił petardę i wszechświat powstał. I to się wszystko rozszerza. Właśnie z ziarnka gorczycy Bożej miłości teraz mamy odległości, które o zawrót głowy przyprawiają 14 miliardów lat świetlnych odległość. Jesteśmy skazani, rzeczy małe przechodzą w rzeczy wielkie i uczmy się od przyrody i uczmy się od układu planetarnego, od tej całej harmonii, zasad życia duchowego. Właśnie tracić czas przed Najświętszym Sakramentem, właśnie dawać Panu Bogu akty strzeliste. Przecież my Panu Bogu też dajemy ziarnka gorczycy. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawialiśmy wspólnie, to jeszcze się trochę dłużej odmawia, 7-8 minut, ale kiedy się prywatnie mówi po cichutku, to i 4-5 minut się odmawia. To jest takie ziarnko gorczycy, jedno Ojcze Nasz, jeden akt strzelisty, kocham Cię Panie Boże, bądź ze mną. I to może przynieść nam zbawienie, takie jedno słowo. To, co powiedział Łotr na krzyżu: Jezu, pamiętaj o mnie, kiedy będziesz w raju, kiedy będziesz u siebie w domu. I to jedno zdanie, takie ziarno gorczycy przyniosło mu zbawienie. Dało mu pełnię zbawienia. Jałmużna możemy dać biedakowi, oby tylko zawsze dotarło to do prawdziwie potrzebujących ludzi, bo z tym są kłopoty. Może też przynieść nam zbawienie. A Pan Bóg też nasze serce próbuje pobudzać niekiedy takimi drobiazgami. To są piękne ziarnka gorczycy. Opowiada jeden z księży proboszczów. Siedzieliśmy tak w gronie, mówi: wiecie co, księża, miałem takiego jakiegoś duszpasterskiego doła, że ta parafia, że z tymi ludźmi, że to tak jakoś nie wychodzi, że może oni są zawiedzeni moją posługą. I w tym momencie zadzwonił ktoś do drzwi. Otworzył, mówi: nogi się pode mną ugięły, bo kryminalną przeszłość gościa można było odkryć natychmiast po wyglądzie twarzy. A on mówi: proboszczu, 6 lat siedziałem i wczoraj wyszłem i przyszłem się pokazać. Jestem, szczęść Boże, i poszedł. Parafianin. Mówi: wiecie co, jak mi się lżej zrobiło, że przyszedł się pokazać, bo wyszłem i przyszłem. Czy tak samo jeden z księży biskupów mówił, że bierzmował kiedyś młodzież, no i tak troszeczkę na tym bierzmowaniu tak sztywno, prawda? Podchodzą, daje do pocałowania pierścień tym bierzmowanym, robi znak krzyża i podszedł do chłopaka i też wyciągnął pierścień do pocałowania, a chłopak mu żółwika zrobił. I mówi: taki rozradowany wracałem do domu. rodzinnie się zrobiło. Proboszcz się śmiał, siostry się śmiały. Pan Bóg nieraz da ziarnko gorczycy, da ziarnko gorczycy. Nie pytajmy, jak to się stanie. Jak on, ja Państwu opowiadałem kiedyś, jak pierwsza moja parafia w życiu, Otwock, po raz pierwszy opuściłem ukochaną Warszawę, wprawdzie nie tak daleko. I pierwsze chodzenie po kolędzie, takie męczące, człowiek pełen obaw, jak to wypadnie. I jeszcze mnie to chodzenie po kolędzie dobijało to, że miałem tutaj na rękawie rozpruty taki pasek z guzikiem, który mi się tak tutaj majtał. I co wieczór mówiłem, muszę to zszyć, ale to trzeba wyjąć igłę, to trzeba wyjąć nitkę, to jest skomplikowany proces. I następnego dnia też tak patrzyłem, Boże, jak ja z tym guzikiem wyglądam? No trzeba by wyjąć igłę, jutro się tym zajmę. I proszę Państwa, następnego dnia wracam i mówię, trzeba by zszyć ten pasek. Podnoszę rękę do góry, a paseczek jest ślicznie przyszyty. Ja tę kurtkę zostawiałem gdzieś w mieszkaniach, szedłem na całą klatkę schodową, potem przerzucałem kurtkę na następną klatkę, obchodziłem wszystko do sufitu, do dachu i z powrotem. I jakaś poczciwa kobicina zobaczyła tego księdza podartego, jak koszarda, i się ulitowała. I przyznam Państwu wtedy, że ja od tego momentu traktowałem tą parafię jako rodzinę. Do tej pory to był urząd, który objąłem, którym miałem wykonywać swoje posłannictwo. Natomiast właśnie taki drobiazg, guzik, żółwik, przyszłem, bo wyszłem. To są te ziarna gorczycy, które nam Pan Bóg daje. I ludzie pokorni się tym naprawdę rozradują. Natomiast ludzie silni, mocni będą mieli kłopoty. Wynotowałem sobie taki fragment z myśli Anny Kamieńskiej. Człowiek zbyt silny nie może otworzyć się na miłość. Zamyka się w swojej sile jak w twierdzy. Nie potrafi się poddać. Nie potrafi się poddać. I drodzy Państwo, na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Czym może być to ziarnko gorczycy? Właśnie bezsilnością. Że jestem po prostu bezsilny. I ja też już redagując tą homilię, poczułem, że jestem bezsilny, że już nie mam żadnych pomysłów. Dlatego na końcu przeczytam Państwu parę cytatów. Pierwszy to jest właśnie o bezsilności księdza. Dlatego to robię, że czerwiec jest takim, wprawdzie nie ma żadnych świąt kapłańskich w czerwcu, ale to jest taki miesiąc kapłański, bo są święcenia kapłańskie. Wielu z Was na pewno było na jakichś mszach prymicyjnych. Poza tym my, księża, obchodzimy swoje jubileusze, spotykamy się, dużo refleksji o kapłaństwie, o przemijaniu. I przeczytałem w tym tygodniu wiersz Czesława Miłosza pod tytułem Dziecko. Jestem zdumiony, skąd Pan Miłosz wiedział, że to właśnie tak wygląda kapłaństwo, jak napisał. A napisał tak. Moje szaty, kapłana i spowiednika, są po to, żeby ukryć strach i niepewność. Jesteśmy ludzie odłączeni. Tłumowi zazdrościłem znajomości świata. Czułem się dzieckiem, które poucza dorosłych i daje rady, co są jak papierowe tamy na gwałtownym potoku. Byłem im potrzebny tylko w nieszczęściu, do zaklinania niebieskich mocy, żeby przybyły i uratowały od guza w płucach albo wirusowej infekcji. Kropimy, poświęcamy, mamroczemy. Coraz to buntują się przeciwko nam, bo chcieliby rozmawiać z samym gospodarzem, bez pośredników. Ale czyż nie jesteśmy jego głosem, który jest jak głos człowieka? I do tego wiersza jeszcze cytat ojca Macieja Biskupa, dominikanina, który pisał właśnie na ten temat. Gdybym miał wskazać, czego musiałem się nauczyć w ciągu 12 lat kapłaństwa i co byłoby najtrudniejszą lekcją, to musiałbym powiedzieć o bezradności. To właśnie ona kształtowała mnie bardziej niż 7 lat formacji w nowicjacie i na studiach. Ona nieustannie uczy mnie każdego dnia, uczy mnie człowieka, uczy mnie Boga, uczy tego, jak sobie i innym mówić o nadziei. Doświadczenie słabości pozwala odkryć, że jako człowiek każdy z nas jest w potrzebie drugiego człowieka, a ostatecznie Boga. Drodzy bracia i siostry, chciałbym te słowa skierować szczególnie do Was, którzy czujecie się bezradni. Którzy przychodzicie do nas i mówicie, proszę księdza, robię dobrą minę do złej gry, ale już naprawdę nie wiem, co począć z dziećmi. Ale już naprawdę nie wiem, co począć z samym sobą, co począć ze swoją sytuacją. Jestem bezradny. To jest może właśnie ziarnko gorczycy, z którego wyrośnie coś tak pięknego, jak jeszcze się w Twoim życiu nie pokazało. Pamiętajcie, człowiek zbyt silny nie potrafi się poddać, i zamyka się w swojej sile jak w twierdzy. I musi Pan Bóg przyjść z bezradnością i pustką, która bywa początkiem rzeczy największych w naszym życiu. Powstańmy.